Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Ukraińskie oddziały specjalne odbiły we wtorek z rąk prorosyjskich separatystów lotnisko w Kramatorsku na wschodzie kraju, oświadczył pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turczynow.
Anonimowy przedstawiciel tzw. samoobrony Kramatorska przyznał, że ukraińscy żołnierze opanowali lotnisko. Zapewnił jednak, że samo miasto pozostaje pod kontrolą separatystów. Świadkowie mówili, że siły ukraińskie wkroczyły także do położonego nieopodal Słowiańska.
Władze Ukrainy ogłosiły operację antyterrorystyczną, w którą zgodnie z dekretem Turczynowa może być zaangażowane wojsko. Kijów oskarża o kierowanie wydarzeniami na wschodzie kraju rosyjskie służby specjalne.
Marcin Przydacz, prezes Fundacji Dyplomacja i Polityka, mówi, że na wschodzie Ukrainy mamy do czynienia z podobnym scenariuszem, jaki miał miejsce na Krymie.
Początkowa destabilizacja prowokowana w moim przekonaniu przez Rosję i przez owych separatystów, którzy są w jakiś sposób, jeśli nie finansowani, to na pewno motywowani ze strony Moskwy. Następnie Rosja, prawda, będzie starała się wziąć pod opiekę owe terytoria. Czego się możemy spodziewać? No, dalszej eskalacji tego konfliktu. Jeśli Zachód, a w szczególności Stany Zjednoczone, bo one tutaj mają siłę militarną, nie zareagują, jest szansa, że dojdzie do jakiegoś konfliktu zbrojnego.
Prezydent Władimir Putin oświadczył we wtorek, że Rosja oczekuje jednoznacznego potępienia przez ONZ i społeczność międzynarodową niezgodnych z konstytucją działań władz Ukrainy na wschodzie tego kraju.
Ministerstwo Zdrowia tropi lekarzy, którzy odmówili zabicia poczętego dziecka. Specjalne pisma w tej sprawie trafiły do szpitali z oddziałami położniczymi w Polsce.
Resort pyta w nich, ile razy placówki te, powołując się na klauzulę sumienia, odmówiły kobietom przeprowadzenia testów prenatalnych lub zabicia poczętego dziecka, u którego stwierdzono chorobę lub wadę genetyczną.
Dokument zawiera też pytanie o dalsze postępowanie w każdym z przypadków, mówi Kaja Godek z Fundacji Pro Prawo do Życia, pełnomocnik inicjatywy ustawy ustawodawczej Stop Aborcji.
Jeżeli takie odmowy były, to należy podać, ile razy miało to miejsce, co stało się później z pacjentkami, które się po takie świadczenie, bo to jest określane jako świadczenie, zgłosiły i czy one otrzymały to świadczenie w jakimś innym podmiocie oraz czy dany szpital ma podpisaną umowę z innym podmiotem leczniczym, który takie świadczenia oferuje. No jest to ewidentnie forma nacisku na dyrektorów szpitali, żeby albo przeprowadzali zabiegi aborcji u siebie, albo żeby podpisali umowę z jakimś innym szpitalem, który takie zabiegi wykona.
Oficjalnie powodem zbierania danych ma być przygotowanie corocznego sprawozdania z wykonania ustawy aborcyjnej.
Jednak jak zauważa Kaja Godek, nigdy wcześniej resort nie rozliczał szpitali z zabijania dzieci. To niestandardowe działanie może świadczyć o innych jego motywach.
Sprawozdanie z wykonania ustawy aborcyjnej zbierane jest od ponad 20 lat co roku. I nie było do tej pory takich pytań. To jest działanie zupełnie niestandardowe. A druga rzecz. My jako fundacja wielokrotnie też prosiliśmy, żeby Ministerstwo Zdrowia podało dane dotyczące aborcji bardziej szczegółowe, żebyśmy wiedzieli na przykład, na jakie choroby cierpią dzieci, które się zabija, czy ktoś te diagnozy weryfikuje już po wykonaniu zabiegu, co dzieje się z dziećmi, które aborcje przeżyją. My te wszystkie zapytania składaliśmy do ministerstwa i Ministerstwo Zdrowia za każdym razem odpowiadało, że nie zbiera takich danych, bo nie musi. Czyli co? Jednych danych się nie zbiera, a tutaj jak ministerstwo sobie wymyśli, że dane dotyczące odmowy abortowania dziecka chce zebrać, to widać, że może je zebrać.
Co znamienne, pisma zostały rozesłane w czasie, gdy rodzice niepełnosprawnych dzieci rozpoczynali okupację Sejmu. Protest przeciwko niskim świadczeniom pielęgnacyjnym został zawieszony po zapowiedzi częściowego spełnienia postulatów.
Nie ma przełomu w sprawie protestu opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, który od blisko 3 tygodni trwa przed Sejmem.
O swoich postulatach przedstawiciele protestujących rozmawiali we wtorek z małżonką prezydenta Anną Komorowską, a następnie z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Podczas spotkań wskazywali na swoją trudną sytuację i zapowiedzieli, że nie zaprzestaną protestu, dopóki rząd nie spełni ich postulatów.
Kancelaria Prezydencka poinformowała, że zaplanowane zostały kontakty robocze dotyczące rozwiązań problemów opiekunów osób niepełnosprawnych. Według niej protestujący zwrócili się z prośbą o podpisanie przez prezydenta ustawy dotyczącej świadczeń, mimo że nie spełnia ona całkowicie ich oczekiwań.
Danuta Bodzioch, uczestnik protestu, poinformowała. poinformowała, że na spotkaniu w ministerstwie nie padły żadne konkrety. Dziś ponowne spotkanie. Po świętach ma się odbyć okrągły stół w sprawie systemu wspierania niepełnosprawnych.
Okazuje się, że w dalszym ciągu nie ma dla nas pieniędzy, aby te świadczenia były przywrócone w takiej formie, w jakiej nam zabrali, czyli zrównanie, że tak powiem, równości opiekunów osób niepełnosprawnych. Jednak doszliśmy do pewnego, nie tak do końca do porozumienia, ale jutro przedstawiamy z kolei na spotkaniu w ministerstwie propozycje na piśmie. I jakie mamy taką propozycję, aby wyjść z tego jak najlepiej, żeby to jakoś zakończyło w miarę dobrze. Protest trwa i najprawdopodobniej zostajemy tutaj do świąt. To nie ma znaczenia, że my chodzimy na spotkania, po prostu rozmawiamy, konsultujemy się, ale nie ma konkretnej, że tak powiem, propozycji ze strony rządu, aby tą sprawę rozwiązać.
Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych protestują przed Sejmem już blisko 3 tygodnie. Domagają się wyższych świadczeń pielęgnacyjnych.
Nie są zadowoleni z rządowej ustawy, która przywraca im prawo do wcześniej odebranego zasiłku, bo niezależnie od kryterium dochodowego wynosi on jedynie 520 zł.
Rząd przyjął projekt dotyczący darmowych podręczników dla uczniów.
Zgodnie z drugim, tak zwanym dużym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty we wrześniu takie podręczniki otrzymają pierwszoklasiści. Za rok uczniowie klas drugich, za 2 lata uczniowie klas trzecich szkół podstawowych.
Podręcznik ma być własnością szkoły, być wypożyczany uczniom. Podręcznik ma być własnością szkoły, być wypożyczany uczniom i służyć w szkole co najmniej 3 lata. Od 2017 roku darmowe mają być także podręczniki i materiały dla szóstoklasistów i uczniów trzeciej klasy gimnazjum.
Jak wskazuje poseł Marzena Wróbel, rządowy projekt w planach brzmi ambitnie, jednak budzi wiele wątpliwości.
Pytanie, jakie się rodzi, to co z zeszytami ćwiczeń? Czy ten projekt będzie także obejmował zeszyty ćwiczeń? W jaki sposób będą dopuszczane do użytku szkolnego poszczególne podręczniki? W praktyce podręcznik nie będzie sprawdzany od strony merytorycznej. O ile jestem gorącą zwolenniczką darmowych podręczników, o tyle nie jestem już optymistką, jeśli idzie o sposób dopuszczania tych podręczników do użytku szkolnego. Tutaj obawiam się bardzo poważnych błędów.
Proponowane zmiany krytykują wydawcy. Obawiają się, że wprowadzenie w następnych latach darmowych podręczników w kolejnych klasach zniszczy rynek wydawnictw szkolnych w Polsce.
Rodziny wielodzietne w dalszym ciągu nie mogą liczyć na pomoc rządu PO-PSL.
Ministerstwo Finansów oraz MSW opóźniają wydawanie karty dużej rodziny, pisze jeden z dzienników.
Projekty uchwał i rozporządzenia, na podstawie których gminy miały wydawać karty dużej rodziny, rząd miał przyjąć 25 marca. Jednak do tej pory rodziny nie otrzymały takich dokumentów.
To sytuacja niezrozumiała i kolejne puste obietnice rządu Donalda Tuska, mówi poseł Elżbieta Rafalska, członek Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Kolejne terminy, kolejne zapowiedzi, kolejne niedotrzymanie jakby tych uzgodnień, a trzeba jeszcze pamiętać, że w zasadzie karta dużej rodziny, o której bardzo dużo się mówi i która urasta do rangi niemalże symbolu polityki prorodzinnej rządu Donalda Tuska, jest dodatkiem, uzupełnieniem całej obszernej polityki działań prorodzinnych, których po prostu nie ma, więc wyraźnie to pokazuje, że najpierw coś z dużym wyprzedzeniem mówi się, że za chwileczkę już będzie, potem się tego nie dotrzymuje. To jest tylko niewielkie naprawdę wsparcie.
Jak czytamy w gazecie, wątpliwości MSW budzą sprawy, które są związane z bezpieczeństwem systemu wydawania kart. Kartą dużej rodziny ma się zająć Komitet Stały Rady Ministrów, najprawdopodobniej na początku maja.
Samorząd województwa mazowieckiego nie zapłaci we wtorek kolejnej raty janosikowego, poinformował na konferencji prasowej marszałek województwa Adam Struzik. Mazowsze miało zapłacić kwietniową transzę w wysokości 53 milionów 800 tysięcy złotych.
Powinniśmy przelać, ale wczoraj poborca zabrał nam te pieniądze. Dzisiaj ich nie przelejemy, bo ich nie mamy, powiedział Struzik.
Jeden z dzienników podał, że problemy Mazowsza mogą doprowadzić do paraliżu na torach. Od sytuacji finansowej samorządu w całości są uzależnione koleje mazowieckie. Spółka rozważa uruchomienie kredytu na bieżącym rachunku, który zapobiegłby ewentualnemu kryzysowi.
Co więcej, marszałek Adam Struzik zaoferował Skarbowi Państwa udział w spółce Przewozy Regionalne. Struzik wskazał, że do województwa należy 13,5% akcji przewoźnika, które są warte około 207 milionów złotych.
Poseł Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, podkreśla, że oferty marszałka są kuriozalne, a sama sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby nie nieudolne rządy zarówno marszałka, jak i koalicji PO-PSL.
Władze województwa mazowieckiego próbują przeforsować taką opinię, że wszystko to, co się dzieje w gospodarce finansowej, jest pochodną konieczności wpłat tak zwanego janosikowego. A to nie jest prawda. Nie najlepiej były wydawane pieniądze unijne, do tego potrzebne były wkłady własne, no i w związku z tym znacząco obciążono budżet województwa i stąd te kłopoty. Natomiast propozycje przekazania Skarbowi Państwa jakichś udziałów w spółkach Skarbu Państwa są nie do zrealizowania, bo budżet państwa potrzebuje pieniędzy. Te pieniądze są przecież przeznaczane na finansowanie biedniejszych województw. Już dawno minister finansów powinien wnioskować do premiera o wprowadzenie na Mazowszu zarządu komisarycznego.
W poniedziałek skąd województwa ściągnięto 61 milionów złotych zaległego janosikowego. Województwo ma jeszcze zaległości z tego tytułu w wysokości 104 milionów złotych.
Służyć Polsce, słuchać Polaków to hasło, z którym Prawo i Sprawiedliwość idzie do europejskich wyborów.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas oficjalnej prezentacji hasła wyborczego podkreślał, że Polacy wiedzą, jaka powinna być Polska i wiedzą, czego chcą.
Były premier mówił, że Polacy chcą być słuchani. Zapewniał, że jego partia słucha obywateli, czego dowodem jest objazd kraju przez polityków PiSu. To zadanie najbardziej podstawowe i politycy powinni je traktować jako priorytet, zaznaczył.
Polacy chcą także zabezpieczenia rodzin, pracy, służby zdrowia na właściwym poziomie, bo to daje spójność narodu i to daje jego moc. To daje to przeświadczenie, że Polakom się służy i że się im ich słucha. Wtedy, kiedy państwo wykonuje swoje obowiązki, kiedy państwo wykonuje swoje obowiązki wobec Polaków, kiedy jest emanacją wspólnoty. I stąd, proszę państwa, nasze hasło tych wyborów. Służyć Polsce, słuchać Polaków. To jest to hasło, z którym idziemy do tych wyborów, bo to jest dzisiaj, proszę państwa, najważniejsze.
O północy minął termin zgłaszania list kandydatów na europosłów. Wybory odbędą się 25 maja. Polacy zagłosują w 13 okręgach i wskażą swoich 51 przedstawicieli w Parlamencie Europejskim.
Największe poparcie w sondażach ma właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w kwietniu, PiS zwyciężyłby z 32% poparciem. 29% uzyskałaby Platforma Obywatelska, 10% SLD, a 5% PSL. Pozostałe partie miałyby po 2%.
Niezwykle szkodliwa ideologia gender dociera do kolejnych państw, wywierając wpływ na prawo. Sąd Najwyższy Indii nakazał tamtejszemu rządowi i władzom poszczególnych stanów uznać osoby transseksualne za należące, jak to określił, do tak zwanej trzeciej grupy płciowej.
W uzasadnieniu sądu czytamy, że uznanie transseksualistów za osoby tak zwanej trzeciej płci nie jest ani kwestią społeczną, ani medyczną, lecz kwestią praw człowieka.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, etyk, podkreśla, że zamiast klasycznego rozróżnienia płci mamy do czynienia z tworzeniem nowych rodzajów tożsamości seksualnej.
Jako przykład podaje amerykański portal społecznościowy, gdzie jest aż 56 opcji tożsamości płciowej. Ekspert zwraca uwagę na prawa człowieka, które dzisiaj są oderwane od natury ludzkiej i racjonalności, a są wyrazem dowolności.
Czy możemy się spodziewać, że skoro płeć, tak zwana płeć transseksualna, jest uznana za prawo człowieka, skoro mamy do czynienia z prawem człowieka w postaci aborcji, czy mamy z prawem człowieka w postaci eutanazji do czynienia, czy też z tak zwanym prawem do reprodukcji. To wszystko są przykłady kuriozalnej, nie waham się powiedzieć, idiotycznej tendencji, zarówno w kulturze prawnej, jak i w kulturze politycznej. Nie ma się co dziwić, jeżeli konsekwencją tej postępującej głupoty politycznej będzie ogłoszenie jakiegoś nowego katalogu praw człowieka, które będą ewidentnym bezprawiem, które będą po prostu dążyły do totalitarnego przejęcia władzy przez silniejszych nad słabszymi.
Dewianci seksualni mogą zaznaczyć trzecią płeć także w Australii. Również władze Niemiec i Nepalu zezwalają swym obywatelom na wpisanie X w rubryce płeć w paszporcie.
Określenie trzecia płeć odnosi się do tak zwanej płci społecznej w odróżnieniu od płci biologicznej. Dotyczy to osób, które albo z własnej woli, albo ze względów kulturowych nie są określane w społeczeństwie ani jako kobiety, ani jako mężczyźni.
W Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich odbyły się warsztaty medialne z cyklu Zrozumieć Media. Prowadzą je dziennikarze z Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Na spotkaniu młodzi zapoznają się z tematyką dotyczącą m.in. zagrożeń wynikających z manipulacji telewizyjnej, radiowej oraz prasowej. Ponadto mają możliwość bezpośredniej praktyki obsługi sprzętu medialnego, mówi ojciec Marcin, koordynator warsztatów.
Takie warsztaty są w pewien sposób odkrywcze dla młodzieży, ponieważ ta wiedza, która jest przekazywana na tych warsztatach, tak naprawdę nigdzie w eterze nie jest przekazywana. Do tego wszystkiego warto jeszcze dodać, że na te warsztaty specjaliści, redaktorzy z Telewizji Trwam, z Radia Maryja, z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wyjeżdżają z całym profesjonalnym sprzętem, czyli z wozem transmisyjnym, razem z kamerami studyjnymi, razem z całym sprzętem, oprogramowaniem, z oświetleniem studyjnym, a także profesjonalnymi mikrofonami oraz mikserem dźwiękowym, a wszystko po to, żeby w jak najbardziej profesjonalny sposób przekazać młodym bardzo ważną wiedzę, tajemną wiedzę na temat funkcjonowania mediów, na temat tego, w jaki sposób człowiek może być również nimi manipulowany.
Wyjazdowe warsztaty dziennikarskie cieszą się dużą popularnością wśród młodych. W środę warsztaty odbędą się w Bolesławcu. Patronat nad wydarzeniem objęło m.in. Radio Maryja.
Tą informacją kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.